Boże, my przychodzimy się pod zanurzenie Twojego Ducha, aby Twoje Słowo rozciągnęło swój autorytet na każdym z nas. Twoje Słowo, które ma moc rozbić każdą warownię w umysłach. Twoje Słowo, które spali każdy więz, każde jarzmo, które z diabeł narzucił na nasze życie. Twoje Słowo jest niczym młot. Niechaj ono rozbija to, co jest twarde. Niechaj to Słowo będzie jak ogień, który będzie paliło to, co nie należy do Ciebie, aby ostało się co ma wartość w Twoich oczach. Tobie niech będzie chwała, Panie. Amen. Bardzo mocna pieśń, którą ta grupa zaśpiewała, błogosławię Cię, bo to jest to, co Bóg chce, żeby Kościół czynił, żeby błogosławił Boga. I w Psalmie 134 czytamy, że błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pana, prawda? Którzy co noc służycie w świątyni Pana i Bóg chce, żeby to jest jakby nasz, to jest nakaz, który Pan daje dla Kościoła, żeby błogosławił Boga żywego. W księdze Habakuka mamy o tym, że Habakuk nawołuje do uwielbienia Boga, błogosławienia Boga, nawet kiedy nic nie było. To jest bardzo ciekawa rzecz. Świat, kiedy traci wszystko, pamiętamy okres wielkiego kryzysu, to ludzie się wieszali. A Bóg mówi, żeby go błogosławić, żeby radować się w Panu, weselić się w Bogu naszego zbawienia. I o tym możemy przeczytać w trzecim rozdziale księgi Habakuka. Siostra Bożenka dzieliła się tym świadectwem z wczorajszej służby, bo to jest służba, święta Boża służba, do której Bóg ich powołał, zarówno jedną Bożenę, jak i drugą Bożenę. I chwała Bogu, że wzrastają, wiedzą, co mają czynić, że to się już nie wydarzyło to, co było kilka tygodni temu, kiedy demony zaczęły manifestować się przez jedną z uczestniczących osób i całe spotkanie zostało zakłócone i Słowo Boże nie mogło dotrzeć do ludzi, którzy tam przyszli. A więc Bóg ich uczy, że mają wiązać te demony, dlatego że my nie walczymy z krwią i ciałem, tylko z demonami. I wiele razy ludzie przychodzą z demonami na spotkania, tak jak to, albo też tak jak są w sobotę. Jeżeli nie są demony związane, wtedy z ich ust wychodzą diabelskie rzeczy, diabelskie słowa. I czasami one będą miały na pozór bardzo mądre myśli. Do Jezusa przyszedł szatan i wiemy, że mówił słowami biblijnymi, a więc powoływał się na prawdę Słowa Bożego. Tylko jeżeli nie masz rozeznania w Duchu Świętym, nie masz tego Bożego namaszczenia, ty się złapiesz to przynętę. Ty musisz wewnątrz rozpoznać. Ja któregoś tygodnia mówiłem o tym, że w Księdze Nowego Testamentu, w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, Paweł mówi o dwóch rodzajach ludzi, którzy są w Kościele. Są ci, którzy Pan Jezus zna i są ci, którzy żyją w grzechu. I teraz grzechu, bo nie ma nikogo, który by grzechu nie popełnił, tylko jest ważna rzecz, kiedy przychodzi światło Słowa Bożego, co ty z tym zrobisz? I Paweł wyraźnie się zwraca do tych ludzi, który mówi tak, w domu zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Jego. I kiedy Paweł mówi o tym odstąpieniu tej kategorii osób, on zwraca się do ludzi tych, którzy wiedzą, że grzeszą, do ludzi, którzy żyją w grzechu i to jest długi czas i oni z tym nic nie robią i Paweł mówi odstąp od niesprawiedliwości. A więc musisz wyrwać i musisz zechcieć porzucić to, bo często ludzie mają taką usprawiedliwienie i przychodzę do kościoła i jest wszystko ze mną dobrze, ale Paweł wyraźnie mówi, o tych zapowiadam wam, że ci, którzy te rzeczy czynią Królestwa Bożego, nie odziedziczą, a więc konkretnie, że te rzeczy czyniąc, w tych grzechach żyjąc, nie odziedziczysz Królestwa Bożego, a więc przychodzenie do kościoła, cokolwiek innego, ciebie nie zbawi. Dlatego, że grzech oddzieli ciebie na wieki od Boga. I to jest bardzo mocne słowo, które Paweł wypowiada w liście do Tymoteusza. Ja chciałbym się chwileczkę podzielić tym, co wczoraj się wydarzyło, kiedy mieliśmy możliwość być na seminarium dotyczącym uwielbienia Boga w tej szkole uwielbienia w Lublinie i naprawdę tam było około 30 osób i bardzo żywe uwielbienie i Bóg się przechadzał i Bóg dotykał serc ludzkich i to wyśpiewywane były wersety biblijne, a więc ten brat Grzegorz to jest naprawdę bardzo dobry muzyk, ale to, że jest muzyk, to jest jeszcze nic. Przede wszystkim, że ma serce dla Boga i Bóg daje mu namaszczenia, żeby wyśpiewywać wersety biblijne. I zaplanował pewną rzecz. Zawsze, kiedy planuje, to jest to, że tak się wydarzy. I zaplanował, że będzie usługiwał takie pewne małżeństwo z Nowej Zelandii, ale okazało się, że oni zachorowali. I z samego rana, seminarium zaczyna się o 11, on gdzieś koło godziny 8 dowiaduje się, że tych ludzi nie będzie, a zaplanował dla nich usługę 3 sesje. A więc ja jestem w stanie zrozumieć, co on mógł czuć w sercu, kiedy nie ma. No i co zrobić, jaką wersję, prawda? Ale zaufał Bogu. I Bóg używał tych, którzy tam byli na tym seminarium. Ja byłem pierwszy raz na tej szkole. Tutaj kilka osób z naszego zboru jeździło przez długi okres, ale pojechałem, żeby też coś otrzymać, też coś wziąć. I to była taka ciekawostka rzecz, że ten Grzegorz do mnie dzwoni i mówi: słuchaj, mam prośbę, żebyś ty się podzielił, żebyś tu usłużył po obiedzie. I ja już jemu nie mówiłem o tym, że w zasadzie to ja przyszedłem, żeby mi usłużono, żebym ja otrzymał słowo, bo potrzebuję słowa. A tutaj raptem przychodzi ktoś i ci daje wezwanie, prosi, ja bardzo ciebie proszę. Mówi: bardzo cię proszę, żebyś się podzielił. Mówię: no dobrze, to czymś tam się mogę podzielić. Aczkolwiek to nie było dla mnie takie, no bo nie byłem przygotowany w ogóle nawet. Nawet nie wyobrażałem sobie w moich myślach nie było jakichkolwiek słów mówiących o tym i taki pragnienie, że ja mam dzisiaj usługiwać. Ja przyjechałem sobie uwielbiać Boga, żeby słuchać słowa, żeby być inspirowanym, zachęcanym, budowanym, a tu raptem ciebie stawia tak jakby przed ścianą i weź się czymś podziel. I w zasadzie tam nie dużo było czasu, żeby się przygotować, bo zaraz był obiad i po obiedzie od razu już zaczęła się sesja. Ale Pan wyraźnie jakby tak położył: mów o tym, co przeżywasz, mów o tym, co przeżywa Kościół, mów o tym, co Duch Święty kładzie i przynosi do ciała Chrystusa Jezusa. Nie tylko tu, ale w wielu miejscach naszego kraju i całej ziemi. I ja się tym dzieliłem. To było dla mnie to żadne nowe jakby objawienie, bo w tym żyjemy. 3 lata już jest mówione na temat pokuty. 3 lata. Jest na temat pokuty, na temat odwrócenia się od grzechu, na temat pokutowania, na temat wydawania owoców, na temat zmiany życia, zmiany charakteru, z różnym efektem, ale Duch Święty to kładzie. I również w innych kościołach. I Pan Bóg zaczął działać. Dotykał ludzkich serc. Widziałem, że niektórzy gdzieś zaczęli rozmawiać. Nie wiem, myślałem, że może im się już nie podoba, ale to, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Jeżeli człowiek ma miękkie serce, to on wtedy będzie wiedział, że to Duch Święty mówi. Dlatego, że jest jak zatwardzone, ja się będę mówił na temat zatwardziałości serca, jakie to jest straszna rzecz, to jest straszna rzecz. I będę się posiłkował, żeby ktoś nie powiedział, że ja sam sobie wymyśliłem, słowami męża Bożego, David Wilkerson. I wtedy, jak serce nie jest zatwardzone, wtedy namaszczenie, które jest w duchu Twoim, Ducha Świętego, ono będzie instruowało Ciebie, jak wygląda Twoje życie. I ten Grzegorz zaraz wstał, wziął gitarę i zaczyna pokutować. Na forum całej grupy. Było tak, Tomek, czy nie było? Niech to jakby potwierdzi. I zaczął pokutować z rzeczy bardzo niekiedy skrytych. To samo mówi jego żona. Ale zaraz ktoś tam podszedł i mówi: bracie, to do mnie przemówiło. Bo mówi: ja mam taką rzecz. Wiecie, my możemy mówić o grzechach jakichś tam wielkich, niewielkich. I ja wspomniałem o czymś takim i to, co do mnie przychodzi, o faryzejstwie ludzi w Kościele. My znamy tą historię, że faryzeusz przyszedł do świątyni i to przerzucają ludzie, to Żydzi byli faryzeusze. I faryzeusz tak sobie stanął z przodu i mówi, ale tamten to jest grzesznik, ten celnik, tam, ta dobrze o nim jestem. I on tak po prostu w swoich myślach i to mówił. I Bóg to widział. Jezus to przede wszystkim widział. I Pan Bóg powiedział, że o tym celniku, który był tak skruszony, mówi, przebacz mi. I on odszedł usprawiedliwiony. I jeżeli my nie przejdziemy, i wyraźnie mówię, jest niewłaściwie głoszona Ewangelia. I wielu z was jest również niewłaściwie zrodzonych dla Królestwa Bożego, z pominięciem pewnego etapu. Gdyż współczesny sposób Ewangelii, który wszedł do kościołów, to jest bez upamiętania, bez pokuty. A więc przyjmij Pana Jezusa, jesteś zbawiony i już korzystasz z wszystkich dobrodziejstw, które Pan ci daje. Amen. Rzeczywiście, to jest skutek krzyża. To jest skutek krzyża. Tylko, że jeżeli nie przejdziesz tego elementu pokuty, to będziesz tylko leciał za tym, co ten krzyż ci daje. I lecisz, i lecisz, i lecisz. I służysz bez krzyża, ale bierzesz błogosławieństwo krzyża. Bo Jezus mówi, jeżeli ktoś idzie za mną, a nie dźwiga krzyża swego, nie jest mnie godzien. A więc można iść i być w kościele, nie dźwigając krzyża. Czy wy wiecie o tym, czy nie? I na końcu, kiedy będziesz chciał wejść, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. I Pan powie ci, ciebie nie znam. Przeczytajcie taką książkę, bestseller, dosłownie wszystkich wieków chrześcijańskich. Oczywiście Biblia najlepsza. Wędrówka pielgrzyma Johna Buniana. On o tych rzeczach mówi. On mówi o tych, którzy szli i potem puka do drzwi. I Pan mówi, ja ciebie nie znam. A Panie, tyle szedłem. On szedł inną ścieżką. A więc jest to możliwe, że my wejdziemy do Królestwa Bożego z pominięciem tego elementu. I wówczas zaczynasz rodzić problemy w swoim życiu. I te problemy będą się zradzały w tobie i będą powodować problemy dla innych. I to jest między innymi związane z charakterem, że mija lat ileś i ty jesteś ciągle taki sam, niezmieniony. I po prostu przez jakiś czas Duch Święty do ciebie puka i ci mówi i ty jeszcze jesteś świadomy, ale później zatrzymujesz się w tym miejscu i zaczynasz twardnieć i serce zaczyna być twarde. I ja przeczytam ten fragment tego artykułu, który brat David Wilkerson napisał, zatwardziałość serca. Mam jeszcze dwa takie wydrukowane. Kto by chciał, to i chętnie mu to wręczę. Siostra chce. Tam troszeczkę może już tam drukarka niezbyt najlepiej, ale czy jeszcze ktoś chce? A ja chyba tobie dam. Tak? I Dawid wziął na przedmiot, na tak zwaną tapetę Przypowieści Salomona, 29 rozdział. Otwórzmy sobie 29 rozdział, pierwszy werset. Ja nie przeczytam tego, żeby tak jak przeczytać jak gazetę, ale będę chciał bardzo dokładnie to przeczytać. Kto z was chciałby otrzymać internetowo to, proszę zgłoś się do mnie, ja prześlę ci ten artykuł na twoją skrzynkę pocztową. 29 rozdział Przypowieści Salomona, pierwszy werset. I jeszcze was chcę zachęcić do jednej rzeczy. To, co sam ostatnio, ja wiedziałem, że tak jest, ale tak naprawdę zostałem gruntownie przekonany. Korzystajcie z różnych wydań Biblii, z różnych tłumaczeń Biblii. Dlatego, że niekiedy jest to niedokładnie przetłumaczone lub też w latach jakichś tam było to tłumaczone, a język się rozwija. I dobrze jest skorzystać z kilku wydań Biblii. Ja, kiedy zobaczyłem tysiąclatkę, aczkolwiek nie, na co dzień nie korzystam z Biblii tysiąclecia, z tego względu, że jestem przyzwyczajony do Brytyjki i ona jest bardzo tak szpaltowo napisana, spisane słowo i bardzo wyraźnie. Ja po prostu mniej więcej już wiem wzrokowo, gdzie i co się znajduje. Tysiąclatka jest bardzo dobrym tłumaczeniem, tylko że jest to wszystko zlane, po kolei zlane i drobny druczek. I jeżeli jakiś fragment ciebie Słowa Boże interesuje, to dobrze jest zobaczyć odniesienie do innego tłumaczenia, czy do Biblii Gdańskiej, czy też do Biblii Tysiąclecia. I zobaczyłem, jak nie w pełni tak wyraziście są przetłumaczone wersety z Biblii tej Brytyjce. Bardzo. I mówię, Boże, to jest całkowicie inaczej, to się widzi. I dlatego dobrze jest przeglądać, zobaczyć też inne fragmenty Słowa Bożego w innych tłumaczeniach Biblii. I Salomon powiada takie słowa. Przeczytajmy 29 rozdział, pierwszy werset. Mamy to, strona 729. Ja czasami mówiąc strona, to też nie jest dobre. Dlaczego? Bo uczy się człowieka nieszukania i że nie będziesz wiedział, gdzie są księgi biblijne. Lepiej jest strona, żeby szybko. Ale kiedy mówimy o przypowieści Salomona, to powinieneś wiedzieć, że gdzie to jest, czy to jest w Starym Testamencie, czy to jest w Nowym Testamencie, a jeżeli w Starym Testamencie, to gdzie? To jest bardzo ważne, żebyście starali się poznać układ ksiąg biblijnych, gdzie to należy szukać. I to wam dużo pomoże. I przeczytajmy ten pierwszy werset 29 rozdziału. Kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle bez ratunku zdruzgotany. Bardzo mocne słowo, prawda? I co właśnie David Wilkerson do tego setu, jaki dał komentarz? I mówi, że hebrajskie słowo upomnienie w tym wersecie odnosi się do korekcyjnego nauczania. A słowo bez ratunku oznacza bez uleczenia, bez możliwości wybawienia. Jeszcze raz powtórzę. Jeżeli mówimy o tym, co oznacza słowo upomnienie, to ono odnosi się do korekcyjnego nauczania. Ja chcę jedną rzecz bardzo ważną powiedzieć. Upomnienie, napomnienie jest wielkim błogosławieństwem, które Bóg daje dla Kościoła. Wiecie? I z powodu upomnień zależy, okazuje się, jaką masz naturę. Czy jesteś mądry, czy jesteś głupi? Czy jesteś pokorny, czy też jesteś krnąbrny i szyderca? Bo przez upomnienie ty możesz być skierowany na właściwą drogę. A jeżeli to nie nastąpi, to idziesz na zatracenie. Jeżeli ty widzisz kogoś, który grzeszy i ty z tym nic nie robisz, to jesteś winien śmierci człowieka. Jesteście ze mną czy nie? Dlaczego swoje dziecko upominasz? Co? Słucham? Dla jego dobra. A co oznacza bycie, jeżeli jesteś w Bożym Królestwie, dla upomnienia? Dla twojego wiecznego przeznaczenia. Znacie ten fragment z listu do Jakuba? Chodzi o wieczne przeznaczenie. I teraz Słowo Boże mówi, nie karć szydercy, żeby cię nie znienawidził. Karć mądrego, to cię będzie miłował jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej cię umiłuje, bo będzie wiedział, że to jemu pozwoli być na tej drodze życia i w ogóle co będzie musiał zmienić. I między innymi ten artykuł, który David Wilkerson napisał, on to porusza. A słowa bez ratunku, słowa oznaczają, że bez uleczenia, bez możliwości wybawienia. Czyli jeżeli mimo wielu upomnień trwasz w uporze, będziesz nagle bez ratunku zdruzgotany. I ten werset mówi nam po pierwsze, że zatwardziałość serca jest rezultatem, posłuchajcie, odrzucenia powtarzanych ostrzeżeń i odsuwania wszelkich głosów prawdy. Czy to jest, jeszcze raz powtórzę, werset ten po pierwsze nam mówi, że zatwardziałość serca jest rezultatem, czyli jest wynikiem, czyli jest pochodną jakiegoś działania, a więc odrzucania powtarzanych ostrzeżeń i odsuwania wszelkich głosów prawdy. Ja wczoraj, i zachęcam was, żebyście weszli na internet i na Google, wbijcie na poddaszu. I tam jest sześć wywiadów, które składają Boże dzieci. Jeden z wykładów dotyczy Jonathan Jacksona. Słuchajcie, Boży prorok przyjechał do Polski i w telewizji publicznej miał wywiad i prorokował do Polski, do polskiego narodu. Czy wy sobie to wyobrażacie? Co? Jesteście w stanie sobie wyobrazić? Jeżeli nie wierzycie, to włączcie. To jest jakby nakręcone z tego telewizji TV Religia. I on opowiadał, że Pan Bóg położył jemu na serce, powiedział, że wystrzelony prom kosmiczny, Columbia, w Stanach Zjednoczonych jakiejś, on będzie wielka katastrofa. I on zadzwonił do NASA i rozmawia z nimi, proszę państwa, nazywam się tak i tak i chcę państwu powiedzieć, że Bóg do mnie przemówił, że ten prom, on nie doleci do celu. Będzie wielka katastrofa. Sprawdźcie to. I narysował też obrazek, jak to będzie wyglądało. No wiecie, kultura mówi, no wie pan, takich telefonów jak pan, pański, to my mamy setki. I każdy tam mówi to, mówi to, mówi to, mówi to. Wie pan co, ale dobrze, że pan zadzwonił. Oczywiście my to sprawdzamy, mamy swoje procedury, wie pan. Dziękujemy, że pan zadzwonił. Co to oznaczało? Że my mamy to, co ty mówisz, w głębokim poważaniu. I on narysował ten obrazek. I wiecie, na tym rysunku dosłownie są widoczne jakby rogi diabła. I potem jest taka scenka, kiedy kalembia została wystrzelona, się rozpada. Dosłownie tak, w taki sposób, jaki Bóg mu objawił. A więc nie przyjęto ostrzeżenia, które przekazał Boży prorok. I Dawid mówi, że ten werset mówi nam, że zatwardziałość serca jest rezultatem odrzucenia powtarzanych ostrzeżeń i odsuwania wszelkich głosów prawdy. To jest pierwsze. Po drugie, mówi nam, że z biegiem czasu taka zatwardziałość staje się niemożliwa do uleczenia. I chcę ci powiedzieć, jeżeli myślisz, że to, co każda reakcja twoja, każde odsuwanie czy odrzucanie, pewne decyzje, które podejmujesz, one nie mają żadnego odniesienia do twojego życia, to się bardzo głęboko mylisz. Dlatego, że to są my tak naprawdę przez swoje decyzje, my wykuwamy swój los, los naszych bliskich, ale również nasze decyzje mają wpływ na wieczne przeznaczenie. Jeszcze raz powtórzę. To, co czynisz, jakie decyzje podejmujesz, zarówno w tym sferze fizycznej, jak i duchowej, to każde te decyzje przynoszą owoce, rodzą skutek, prawda? Zarówno w sferze fizycznej, jak i w sferze duchowej. Z tym, że w sferze duchowej to ma daleko większy zasięg, bo to przekłada się na wieczność. I jeżeli my odsuwamy tą prawdę, to ostrzeżenie, wtedy do naszych serc wkrada się zatwardziałość. I ta zatwardziałość z biegiem czasu staje się niemożliwa do uleczenia. Jak wiele jest przykładów, że ludzie zbagatelizowali ostrzeżenia lekarzy, że zbagatelizowali pójście do lekarza, zrobienie badań bardzo gruntownych i może by wtedy raka nie było, a jeżeli by był, to był w tej wcześniejszym stadium, byłby uleczony. Ile zębów żeście stracili, że nie leczyliście? Ja już ileś straciłem. Ale kto był winny? Ja sam sobie byłem winny. Że nie poszedłem w odpowiednim momencie. Że zbagatelizowałem. I wtedy można tylko śpiewać dziadku, drogi dziadku. I trzeba coś wstawić. Naprawdę. Dlatego to w sferze fizycznej tak to wygląda i w duchowej. A więc kim są ludzie, którzy najczęściej słyszą takie ostrzeżenia? I Dawid mówi, są to chrześcijanie, którzy siadają w domu Bożym każdego tygodnia i słuchają słów napomnienia. Może zapytasz, co to jest dokładnie takie twarde serce? Jest to takie serce, które jest zdeterminowane, aby odrzucać posłuszeństwo Słowu Bożemu. Nie daje się poruszyć, jest nieczułe na przekonywanie i ostrzeżenia od Ducha Świętego. To jest takie serce. I ja chcę wam powiedzieć, że wczoraj ja zobaczyłem w tym liderze, czy tym przywódcy tego seminarium, bo on prowadzi to seminaria, uwielbię z tym Grzegorzu, serce, które zostało złamane, które on stał, on się nim i zaczął pokutować i wołać przed całym forum, jakie grzechy. Mówi, Boże, ja to bagateli i to bagatelizuję. Że on usłyszał Słowo Boże. Ja tych ludzi nie znam, byłem tam pierwszy raz. Nie wiem, czy będę jeszcze, ale Bóg dał taką możliwość, żeby się podzielić. I on został skruszony. Potem jeszcze ktoś tam podszedł, mówi, że to dotknęło. I ktoś jeszcze przed bracie, ja ci dziękuję, że ty to powiedziałeś. Ktoś aż z Warszawy przyjechał, że takie rzeczy, to było prosto z nieba słowo. To było prosto z nieba. A więc to oznacza, że to serce nie jest zatwardziałe. Że ono było dotknięte i ono zareagowało właściwie, jak powinno zareagować. A najgorzej jest, kiedy jesteś w jednym miejscu i o tym mówisz, co on mi będzie mówił? Co on będzie mi tutaj znów kolejnego wykładał? Bo wtedy może być pozycja, że nie masz uznania w swoim domu, tak? Albo z drugiej, bo wtedy widzisz jego w tym ubraniu i tym fizycznym odzieniu, ale nie dostrzegasz środka, który jest w środku, że dar od Boga. I tamten dar zadziałał i to, co Duch Święty dał, włożył w ich serca i od razu się wszystko zmieniło. I on mówi w ten sposób, nie stanął i już zaczął tańczyć, tylko mówi, pozostańmy w tej atmosferze pokuty. I zagrał pieśń, taką pokutną pieśń, ażeby ludzie mogli naprawdę swoje serce, swoje życie zeskanować z Bożym Słowem. I serce twarde to serce, które jest zdeterminowane, aby odrzucać posłuszeństwo w Słowu Bożemu. Ono nie daje się poruszyć, jest nieczułe na przekonywanie i ostrzeżenie od Ducha Świętego. Takie jest serce twarde. I ja to porównuję do czegoś takiego, że kiedy jest mówione, to po tobie tak spływa jak po kaczce. I powiedzmy raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty i ty już tak naprawdę z tego się śmiejesz. Twoje serce ulega zatwardzeniu. I to jest straszne, kiedy przychodzi do życia. Tragiczna prawda jest taka, że pomimo słyszenia ognistych kazań posłanych z nieba, wielu chrześcijan nie praktykuje tego, co słyszą. Nie pozwalają, aby Bóg wszedł do niektórych dziedzin ich życia. To nie jest tak, że ty jesteś w 100% zdeprawowany. To nie jest tak. Oni opowiadali świadectwo, że znają Nergala, bo to on jest z pierwszej ligi muzyków. Wiemy, że Nergal jest zadeklarowanym satanistą. Ale to nie jest jeszcze tak, że on jest już w 100% zdeprawowany. I mówi, są w Warszawie, widzą, idzie Nergal. Od razu ta jego żona Grzegorza pobiegła po dyskietkę. Po drodze się skaleczyłam, tu mi krwawi i biegnę do niego i daję mu dyskietkę. On nie wie, co robi. Widzi krew na dłoni i mówi, to jest dla ciebie. I on mówi z drżeniem ręki, mówi, podaje jej rękę i od razu jakby się uspokoił. I tam na tych kasetach jest muzyka uwielbienia Boga. I mówi, Pan, dzielimy się z wami, Bóg nas jakby posyła do tego świata. On mówił, 50% ze świata artystów, ze świata muzyków to jest kokaina, to jest, mówi, marihuana, to jest LSD, to jest homoseksualizm, to jest lesbijstwo. Mówi, do takiego środowiska my chcemy pójść. To jest wielkie niebezpieczeństwo, gdyż wielu ludzi pada. To są wielkie siły, które są, ale mają serce, żeby pójść i głosić Ewangelię. I to nie oznacza, że ty jesteś w 100% zdeprawowany. Z tym, że pewne dziedziny są zamknięte. A więc Jezus nie jest już wtedy twoim Panem w tym dziedzinie. Wyznajesz Jezus jest Panem, ale On nie panuje w tej dziedzinie. Czy wy to rozumiecie, o czym ja mówię teraz? To jest tak, jakbyśmy mieli dom, ileś tych pokoi, ileś tam pięter i pewne piętra są po prostu, do nich wejść nie można. Czy to jest brudne, czy też takie, czy inne. A niektóre masz takie ekskluzywne, ale w tych dziedzinach to jest zamknięte. I wtedy tacy ludzie nie pozwalają, aby Boży Duch wszedł do ich życia. Oni tak naprawdę ciągle słuchają, ale wiedzą, że tak, nie są temu posłuszni i zaczyna się proces twardnienia serca. I ja o tym dzisiaj mówię, bo wierzę, że Duch Boży też do was o tym mówi. O tym, czy rozumiecie, o czym ja mówię. Żebyś ty prześwietlił swoje życie, czy są dziedziny życia już zatwardzone. A to można bardzo łatwo rozpoznać. Co on mi będzie mówił? Zajmij się sobą. Oczywiście ja mam się zajmować sobą i chcę się zajmować sobą, z tym, że mam powiedzieć to, co mówi Bóg. Amen? W przeciwieństwie do tego stanu jest wielu grzeszników, których zatwardziałe serce zostało uleczone. To jest ważne, o czym teraz ja czytam, żebyście zobaczyli, jaki rodzaj grzeszników. Na początku przeklinali Chrystusa i potrząsali gniewnie pięścią przed Bogiem. Ale kiedy usłyszeli Ewangelię i odczuli czyste napomnienie od Ducha Świętego połączone z miłością, wtedy ich serca się stopiły, pokutowali i nawrócili się do Jezusa. Słuchajcie, to co ja wam powiem. To, że ty grzeszysz, to będziesz do końca to robił. Tylko co ty z tym zrobisz? Czy ty będziesz pokutował? Czy ty będziesz porzucał? Czy też będziesz w tym żył? I będziesz znajdował różnego typu usprawiedliwienia na swoje postępowanie. Niedługo będzie bardzo wspaniała konferencja. Oczywiście to nie dla wszystkich dostępna, bo to jest dostępna będzie tylko dla liderów. Z takim wielki Boży sługa, Boży mąż, Jim Cymbala z Nowego Jorku. Ten człowiek rozpoczął pracę ze 100 ludźmi. I Duch Święty mówi tak, i nic nie szło. I Duch Święty mówi, usuń tych ludzi. Mówi, Panie, jak? I ja Ci mówię, usuń tych ludzi. I po kolei zaczęli się modlić. Tego. Stanęło chyba na 20 osobach. I on był przerażony. Ale czynił to, co Duch Święty mi poddawał. Nie martw się, ja się zaopatrzę. Ja będę prowadzić i zobaczysz. I potem zaczęło się, i przyszła ogromna pokuta. Wielkie uniżenie przed Bogiem. I oni sami nie wiedzieli, skąd ci ludzie dochodzą. Nie ewangelizowali, nikomu nie mówili. A ludzie szli. Obecnie 16 tysięcy ludzi jest. Z tym, że to jest bardzo radykalna Ewangelia i taka ma być, nieliberalna. Szczególnie bardzo mocno poskromili plotkę. To było krótko, bo wiedzieli, że to jest ten duchowy smród szatana, który rozprzestrzenia, żeby zniszczyć kościoły. I konkretnie wzywano wtedy ludzi i mówiono, słuchaj siostro, słuchaj bracie, my jesteśmy zborem Bożym. Wiecie, to jest Biblia. My wierzymy w to wszystko, co w tej Biblii i my wiemy, jakie rzeczy są i my wiemy i chcemy się słuchać Boga. I jeżeli to, co mówisz, jest biblijne, to my będziemy słuchać, my rozważymy. Ale jeżeli nie, to bracie, to się nie mieści. Do widzenia. Jeśli chcesz się poddać, my będziemy stoić. Jeśli nie, to idź sobie dalej. I przyszła ogromna bojaźń Boża, wielka świętość. On opisuje, jeżeli by ktoś chciał słuchać tych wykładów, mogę mu przesłać link. On opisuje jedno z nabożeństw, które było, ale tam cały czas to się dzieje. I powiada tak, w naszym zborze są ludzie, którzy chyba popełnili każdy rodzaj przestępstwa. Każdy rodzaj. I jeżeli każdy rodzaj przestępstwa, to chyba każdy rodzaj grzechu. Pytanie, czy to jest problem dla Boga? No bo przecież grzesznicy potrzebują lekarza. Upamiętują się. To jest z najgorszych bagien. Bóg wyprowadza ludzi. Mówi, wyprowadza, potem mają jeszcze problemy, bo mówi, walczyć trzeba, czy niektórzy narkotyki, alkoholizm. Niektórzy wychodzili z tych wszystkich z grzechów ciała, różnego typu. I Bóg mówi, pomaga. Ale mówi, oni chcą Chrystusa. Ale kiedy uwielbienie ich przychodzi, to żebyście zobaczyli uwielbienie, które prowadzą byłe prostytutki, które prowadzą byli narkomani, byli sutenerzy, byli kryminaliści. To jest chwała, która dosłownie aż się rozrywa. 16 tysięcy ludzi, zbór na Brooklynie, w Nowym Jorku. I on opisuje taką historię, że przyszli ludzie mają wstawienników, mają nabożeństwo, o której godzinie się zaczyna, a powiedzmy rano przychodzi 300 osób jako wstawiennicy. Wołają do Boga, żeby Bóg przyszedł, zamanifestował swoją obecność. I była szczególna modlitwa mówiąca, Panie Boże, niechaj dziś na nabożeństwie zamanifestuje się szczególna Twoja świętość. Szczególna Twoja świętość. Ale to, co przyszło, to było przerażające, gdyż chwała Boga przyszła jak gęsty obłok i ludzie zaczęli padać na twarz i zaczęli błagać do Boga, nie zabijaj mnie, nie zabijaj, błagać o miłosierdzie. Począwszy od liderów aż niżej. Taka świętość Boga przyszła. I to, że ktoś miał usprawiedliwienie, że ja już narkotyków nie biorę, to było nic. Dlatego, że chwała i świętość zaczęła wnikać do najgłębszych pokładów ludzkiej duszy i ukazywać, co jest grzeszne. I oni czuli się, że ogień ich pali. I oni zaczęli błagać Boga: Boże, nie zabijaj. Boże, zlituj się. Ocal mnie. Chcielibyście takie nabożeństwo? Liberalizm mówi: a to wiesz, jesteśmy ludźmi. To takich zborów jest bardzo dużo. Ale obecności Bożej nie ma. I on o tym mówi. A więc jeśli chcesz, posłuchaj sobie tych wykładów. Wspaniałe wykłady. Jak Duch Święty zaczął konkretnie przychodzić. Ale David Wilkerson do tego pojęcia tych grzeszników podaje przykład pewnego syna, życia syna Madeline O'Hare. Został on wychowany prawdopodobnie w najbardziej ateistycznym domu w Ameryce i później pracował dla swojej matki. Prowadził kampanię przeciwko Bogu i religii, ale kiedy usłyszał Ewangelię, został chwalebnie zbawiony i został kaznodzieją, głosząc Chrystusa, zamiast go przeklinać. Ta zatwardziałość była również uleczalna, ponieważ on nie słuchał wielokrotnie napominających kazań i nie odrzucał ich. Widzicie? A więc to była ta kategoria ludzi, który grzesznik, ale on usłyszał i on się nawrócił. Ale co innego jest w przypadku ludzi, którzy słuchają nabożeństw, słuchają Słowa Bożego. W moim doświadczeniu, tak mówi Wilkerson, najtwardsze serca, te nieuleczalne serca, zawsze były w zasięgu słyszenia namaszczonych przez Ducha Świętego kazań. Taka twardość nie istnieje w zimnych, martwych, nominalnych kościołach, gdzie Ewangelia była przekręcana przez wiele pokoleń. Nie, one zawsze można było znaleźć tam, gdzie z kazalnicy było zwiastowane czyste słowo, ale było ono odrzucane przez słuchających. Czy widzicie tę różnicę? Czyli ludzie, którzy są w tym nominalnych kościołach, gdzie tak naprawdę Ewangelia i ci ofiara spełniona, to oni nie zatwardzą serc, dlatego że tam nie ma tych namaszczonych kazań, tego działania Ducha Świętego. Ale tam, gdzie jest taki kościół jak ten, to mogą być produkowane osoby, pojawiać się osoby, które będą miały twarde serca, nie słuchają jednego, drugiego, trzeciego, a dalej cały czas są. Czy rozumiecie to, o co chodzi? I wtedy jest największa twardość. Ja znam historię, kiedy ludzie się śmieli z tego, co im mówisz. Z uśmiechem, kiedy mówisz o tym, że to jest niewinne. Uśmiech, tak. Ja się zastanawiam, Boże, czy to już jest grzech Ducha chyba Świętego. I zauważcie, jak wielkie napomnienie, jak wielkie ostrzeżenie wzbudzają słowa z listu do Hebrajczyków. Z 6 rozdziału. Ja myślę, że te wersety są również w waszych Bibliach. 6 rozdział listu do Hebrajczyków. Macie je? Strona 1361. I to jest 6 rozdział. Od 4 wersetu. Zobaczcie, co mówi Duch Święty w tych słowach. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Czyli wymienione są różne rzeczy, różna charakterystyka tych ludzi. A więc oświecenie, objawienie Słowa Bożego, wyrwanie z mocy grzechu. Ponadto stali się uczestnikami Ducha Świętego, czyli mają dary Ducha Świętego, chrzest w Duchu Świętym. Ja znam ludzi, którzy mają chrzest w Duchu Świętym, a są bardzo zatwardziałymi ludźmi. Z uśmiechem się cieszyli, że tak, ja to rozumiem, tak. Dosłownie szczęśliwy był, mówiąc, że tak, kiedy pokazywałeś, że to jest grzech. Tak, ale z uśmiechem, radość. Jaka to może być oznaka? Przekonania o grzechu? Czy te zatwardziałości?
Ponadto, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko.
Czy znaliście te fragmenty? Czy myślicie, że to tylko się odnosi do mnie? Czy też i do was? Do wszystkich. Ja kiedyś wam pokazałem zatwardziałe serce u Heliego. Takie serce, ono wie, że to jest prawda, bo prorok przyszedł, Izrael mu mówił i Samuel mu powiedział i powiedział tak, to Pan jest, tak? Ale on nie rozerwał serca. Było twarde.
I dalej powiada list, albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie.
Widzimy? To są ogromne, ogromna waga słów. I pamiętajmy, wiedzmy o tym. Czyli jak przyjmuje słowo. I to nie znaczy, że ty w każdej dziedzinie byś zatwardziały, ale ta zatwardziałość w jednej dziedzinie, ona da otwarte drzwi do innej dziedziny i twój stan będzie coraz bardziej gorszy. I zaczynają przychodzić demony. A nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Tak? Czyli zaczynasz być czarownikiem. Mogą się pojawić objawienia, które nie będą już objawieniami od Ducha Świętego. To jest ważna rzecz. Ważna rzecz. Czy moje serce jest zatwardziałe? Czy twoje serce jest zatwardziałe? Co robisz? My staramy się spotykać na tych spotkaniach cotygodniowych w grupach i pytanie, które idzie, z czym walczysz od ostatniego tygodnia? Z czym zwyciężyłeś? W czym zwyciężyłeś? Co, nad czym pracujesz? Bo możesz być takim nominalnym chrześcijaninem, który przyjdzie i wyjdzie. To posłuchaj, pytanie, po co ci takie chrześcijaństwo? To jest, aż trzy parafie są takie. Wejdź, wyjdź i nikt ci nic nie powie. Ale my mówimy o Bożym Kościele, a więc, że mamy się zmieniać na obraz Jego podobieństwo. Że jeżeli nawet ci ktoś wskaże coś niewłaściwego, to ty przyjmij to jako dla ciebie błogosławieństwo, żeby twoje serce nie zatwardziałe zostało. Że w tej dziedzinie ty powinien zacząć pracować. I to wyjdzie ci na dobre. Halleluja. I dlatego, jeżeli my o tych rzeczach nie mówimy, tylko będziemy lecieć za tym, co błogosławieństwo daje krzyż, to możesz służyć i nie być umarły dla krzyża. Że nie będziesz ukrzyżowany. I masz naturę, która nie jest naturą Chrystusową. I dlatego mówi, kto nie ma Ducha Chrystusa, nie jest Jego. I o tych rzeczach się rzadko mówi w kościołach, bo to nie jest wygodne, bo to jest bolesne, kiedy krzyżujesz. To jest bolesne. Czasami, kiedy przyjdzie i cię słowo skonfrontuje, prawda ci będzie powiedziana, to będzie też ciebie bolało, ale lepiej niech boli, aniżeli masz być wrzucony w ogień wieczysty. I póki jest czas. I teraz pytanie, czy jesteś zatwardziały? Jeśli w tym momencie ty myślisz i jesteś przekonywany o tym, co jest złego w twoim życiu i ty masz to przekonanie i ty chcesz to zrobić, Panie, nie chcę tak żyć, to jeszcze twoje serce nie jest na tyle zatwardziałe, żebyś nie mógł przyjąć od Boga błogosławieństwa i uzdrowienia i uleczenia. A jeżeli ty już z tym nic nie robisz, to tak naprawdę serce staje się już coraz bardziej kamienne. I żeby rozbić kamień, to trzeba coś potężnego. Dlatego wtedy Bóg, jeszcze ratując człowieka, może dopuszczać różnego typu doświadczenia, żeby jego dusza była zbawiona. Żeby on nie poszedł na zatracenie. Dlatego, że dla Boga jest ważniejsze zbawienie duszy, cokolwiek innego. On nawet w stanie wydać cały świat, żebyś ty był uratowany. On wydał swojego Syna, żeby umarł na krzyżu za ciebie i za mnie, żebyśmy mieli życie wieczne, żebyśmy nie poszli na wieczne potępienie. Chcę wam pokazać jeden z przykładów człowieka, który miał zatwardzone serce. Tym człowiekiem był Faraon. I teraz takie rzeczy widząc, widział, co Bóg czyni. Nil zamieniony w krew, wszelka woda. Zobaczył komary, zobaczył wrzody, zobaczył żaby. To wszystko się działo. szarańcza. Ponadto potem zobaczył, że syn jego zmarł. I to wszystko Bóg zapowiadał. Serce jego było tak zatwardzone, że nie był w stanie nawet powiedzieć, ja już dalej nie pójdę. Ale końcówka jest taka, że doprowadził jeszcze do śmierci wielu swoich żołnierzy. Bo jeszcze na koniec wydał rozkaz, żeby ścigać Izraela. I wszyscy zginęli w Morzu Czerwonym. A więc jak zatwardzałe musiało być serce. Takie cuda widział. Takie rzeczy widział. My często myślimy, że Bóg to będzie tak wszystko tak leciutko i halleluja. Gdyby było tak wszystko leciutko, to Mojżesz by wyprowadził Izraela w czasie, kiedy rządził, kiedy był w Egipcie, na dworze. Wtedy wszyscy moi idziemy. Ale tak nie było. Żeby zadziałał Bóg, potrzeba było konfrontacji. I chwała Boża, Boża obecność i Boża pomoc przychodzi najczęściej w tych sytuacjach, które ty już nic nie stanie zrobić. I przypomnij sobie, w jakich okolicznościach Bóg zadziałał. Ile było płaczu, ile było łez, ile było wołania, w ogóle cierpienia. I wtedy Bóg przyszedł i zaingerował, prawda? A więc on w tym momencie, Bóg mówi, wzywaj mnie w dniu niedoli, ja ci pomogę, a ty mnie uwielbisz. Izrael zaczął wołać, kiedy już nie wiedzieli, co zrobić. Już te miecze widzieli tych żołnierzy egipskich, oszczepy. Zaczęli wołać do Boga. I Pan ocalił. Ale Bóg przychodzi i ocala swój naród. Jeżeli ty dzisiaj jesteś na tym miejscu i jesteś przekonywany przez Ducha Świętego, że pewne dziedziny są już zatwardzone i wiesz, jaka to dziedzina, ty nie czekaj i nie usprawiedliwiaj się, no ale w innych jestem dobry. Bo my nie jesteśmy zbawieni przez uczynki, przez wiarę. Jeżeli chcesz podobać się Bogu, to bądź Jemu posłuszny. Jezus mówi, że miłość ku mnie to jest posłuszeństwo Jego słowu. Mówi, na czym polega miłość ku mnie? Że się po prostu jestem posłuszny Jego słowu. Tomek dzisiaj wspomniał o krwi Jezusa, która oczyszcza. Kiedy krew Jezusa oczyszcza? Kiedy idziesz do światłości. I chcę ci jedną rzecz powiedzieć. Możesz mieć postawę widza w teatrze. Będziesz widział ludzi tutaj na przodzie i będziesz widział wszystko. Czy guziki ma wszystkie, czy się dobrze uczesał, czy też ma fajną kreację, czy ma dobrze założone buty, zapięte itp., itp. Wszystko będziesz widział. Ale to będziesz widział jeszcze dalej. Będziesz wiedział, jak on się zachowuje, czy właściwie, czy niewłaściwie, czy popełnił grzech, czy popełnia grzech, czy mówi dobrze, czy niedobrze. Wszystko będziesz wiedział, bo będziesz widział tak, jak na oświetlonej scenie. Ale list Jana powiada, że jeśli chodzimy w światłości, otwórzmy sobie, zobaczycie, kiedy krew Jezusa może ciebie oczyścić. Pierwszy list świętego Jana, strona 1326. Siódmy werset. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Co to znaczy chodzić w światłości? Że ja zmierzam do światłości, a więc im bliżej jestem tego światła, tym bardziej widzę, jakie moje jest życie. Tym bardziej dostrzegam moje niedoskonałości, dostrzegam grzech, dostrzegam cechy mojego charakteru, które nie są właściwe, które chcę, żeby Duch Święty mi pomógł je zmienić. Jeżeli chodzi o światłości, to będziesz chętnie słuchał słowa, które będzie ci ukazywało twoją grzeszność. Dlaczego? Bo będziesz chciał się zbliżyć do Pana. A tym, co oddziela nas od Pana, to jest grzech. Był, jest i będzie. Dlatego Izajasz, prorok, mówi, wołaj na całe gardło. Wypominaj mojemu ludowi jego występ, jego grzechy. Bo grzech jest o tym, co oddziela nas od Pana. I jeżeli ja chodzę w światłości, to ja będę się zmierzał i po prostu będę coraz więcej tego widział. I ty będziesz mnie widział w światłości. Może siedzieć w ciemności. O, to jaki on święty. On takie rzeczy zrobił. Albo takie rzeczy ona popełniła. Jesteś widzem, który siedzi na nieoświetlonej widowni. Oglądacie, będziecie w środę w kinie. To zobaczycie, co to oznacza być tam na scenie. Będziesz siedział na tej sali, będzie ciemno i będziesz wszystko widział przed sobą. ale nikt nie widzi twojej grzeszności. I my możesz wyznawać i mówić, że krew Jezusa cię oczyszcza, ale jeżeli ty będziesz żył w ciemności, będziesz żył w grzechu, to nie łudź się, że krew Jezusa ciebie oczyści. Ona oczyszcza wtedy, kiedy chodzi w światłości, jak on sam jest światłością. Wtedy zaczniesz mieć społeczność z nim i jego krew zacznie ciebie oczyszczać. Czy to jest zrozumiałe? A więc jeśli uważasz, że będziesz oczyszczony w tych dziedzinach, które są złe i nic z tym nie robisz, ona ciebie nie oczyści. Ona spłynie po tobie jak po kaczce. Halo? Amen? Radośni jesteście? A więc czy jesteście zadowoleni, że coś trzeba zrobić z sobą, z jakimiś dziedzinami życia? I dlatego, jeżeli nie ma kogoś, który ci powie, to ty możesz żyć w kłamstwie, możesz się sam oszukiwać. Dlatego też my na tych spotkaniach dla braci, które są we wtorki, na tych spotkaniach w czwartek i te inne jeszcze spotkania w czwartek dla kobiet, to tam są te rzeczy poruszane. I się wcale nie wstydzą, że wyznają, bo wtedy jest łaska Boża. Jeden drugiego wspiera. Ale jeżeli ty będziesz, jakie grzeszniki, ja tam mamy siedzieć, to ja daję dla ciebie propozycję. Jesteśmy w stanie zrobić cokół tu przed zborem, zrobimy odlew gipsowy twój i postawimy cię tam, święty i święta. Halleluja i za życia cię już kanonizujemy. Chcecie tak? Ale jeżeli będziesz schował to i wiesz, że to jest złe i nic z tym nie zrobisz, to możesz doprowadzić do potężnego zatwardzenia twojego serca. Potężnego zatwardzenia serca. I to, co odczytałem, będzie nagle, bez ratunku, zdruzgotany. Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment. Kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle, bez ratunku, zdruzgotany. Bez uleczenia. I takie serce zatwardziałe było w życiu Faraona. Dlatego Bóg mówi, zlituje się, nad kim się zlituje. Wszystko to zależy od zmiłowania Bożego. I nawet jeżeli widzisz sobie twardość, to ty sam tego nie zmienisz, musisz prosić o łaskę Boga. Boże, pomóż mi. Boże, pomóż mi. Panie, wołam do ciebie. I wczoraj jeszcze mówiliśmy o tym poście, który może pomóc nam, żebyśmy byli skuszeni, żeby te więzy, które nas opasują, te jarzma, stały złamane w naszym życiu. Aby Bóg nas użył, my powinniśmy być totalnie złamani przez Boga. Nie wiem, na jakim jesteś etapie złamania, ale jest dużo do zrobienia zarówno w moim życiu, jak i w twoim życiu, ale ja tego nie będę brał jako i tamta ma się do zmiany, i ten ma do zmiany. A więc co ma to do ciebie? Jezus kiedyś przyszedł, Piotr, i mówi, Panie, świeżo Jezus okazał mu łaskę, wyciągnął go z tego bagna grzechu, taki grzechy popełnił, okłamał świadomie. I mało tego, okazał nieposłuszeństwo, że uciekł. Poszedł ryby łowić, gdy Jezus wcześniej powiedział, będziesz łowił dusze ludzkie. A więc on zakopał swoje powołanie w ziemi. Znów poszedł łowić ryby. I już mu Jezus przebaczył, mówi, pyta się, czy miłujesz, miłuję cię, tak, Panie, ale nie agapę, tylko fileo. I już idą, a Panie, a z tamtym co? A co mu Jezus powiedział? Którym? Co cię to obchodzi? Co cię to obchodzi? I faryzeusze współcześni mają, i zawsze ich obchodzą inni. Co tamten, co tamta? I uszy chętnie chodzą jak torpedy, jak radary. Jak to ostatnio izraelski system obronny, żelazna dama. Rakieta leci, od razu wyłapuje i ciach. I wysłuchasz i od razu rakietka. I rakieta idzie. W jakiej sprawie? Pomocy czy też puszczenia dalej? Podaj dalej, podaj, budujemy nowy dom. A więc jeśli masz ten problem, to musisz pokutować, musisz Boga prosić. Jeżeli w ogóle masz problem z językiem, to pójdź do chirurga, niech ci obetną ten język i będziesz miał, przynajmniej innych nie będziesz zarażał. Ale to jeszcze nie będzie koniec, bo środek jest brudny. Bo wiesz, możesz języka nie mieć, jak Jurand ze Spychowa. Ale jeżeli ty serca nie oczyścisz, to będziesz pisał na internecie albo czatu, czy gadu. I będziesz puszczał informacje drogą mailową. Pamiętajcie, serce jest tym, co jest złe i Bóg chce totalnie je zmienić. A więc czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Halleluja. Także co zrobimy? Przyjdziemy do Boga i powiedz Bogu, w jakich dziedzinach ty życia jesteś zatwardziały. W jakich dziedzinach życia nie ma Słowo Boże dostępu do ciebie. I człowiek zatwardziały staje się wrogiem Ewangelii. Staje się wrogiem ludu Bożego. Zatwardziali ludzie, którzy mają ogromną wiedzę. Z takimi ludźmi jest najwięcej problemów w kościołach. Dlatego, że oni żyją w sprawiedliwości, mają tyle już wiedzy, uważają, że lepiej wiedzą. I tacy ludzie nawet nie uświadamiają sobie, że są zwiedzeni. Wszyscy są zwiedzeni, tylko nie ja. Nie słucha jednego upomnienia, drugiego, trzeciego ostrzeżenia, czwartego, piątego. I potem mówi, wszyscy się na mnie zmówili. I takie serce jest zatwardziałe, jest bardzo niebezpieczne, bo to serce zaczyna być już sługą szatańskim. Nie we wszystkich dziedzinach, ale w tej dziedzinie. I co zrobić? Jeżeli jesteś uświadomiłeś sobie, że tak jest, to musisz przyjść do Boga w ogromnej pokucie. Przyjść do Boga, zmienić myślenie swoje. Wołać Boga, żeby on złamał, żeby on to wyrwał z twojego wnętrza. Żebyś nie był taki, że nie chcesz tego czynić. Panie, pomóż mi. Panie, pomóż mi. Panie, pomóż mi. I on ci pomoże. Dlatego, że on nie odrzuci ciebie. Biblia mówi, że ofiarą Bogu miłą jest serce skruszone, duch przygnębiony, tak? Sercem skruszonym i zgnębionym, Panie, ty nie wzgardzisz. Jeżeli będziesz skruszony, on ciebie odbuduje. I ciebie podniesie wyżej i uzdrowi twoje serce. I on to chce zrobić. Przyszedłeś do Pana, ileś dziedzin życia zostało totalnie zmienionych, ale są inne. Ty nie możesz zatrzymać się tylko na tym etapie, co było na początku. Musisz pójść dalej, bo on będzie dalej chciał wnikać w twoje wnętrze, w twoje serce. I każdy z nas, podkreślam, zarówno ja, jak i ty, ma coś do zmiany. I jest to proces obróbki, bo Bóg przyjdzie jak walec, cię rozwalcuje i potem będzie składał. On jest w stanie rozbić wszystko do pół, do samego fundamentu i od nowa budować, bo on jest garncarzem. Ty jesteś gliną w jego rękach. I to, co nie jest zburzone według jego projektu, on będzie zburzone. Przyjdzie ogień, który to spali. I potem jest płacz i zawodzenie. Dlaczego to, Panie?